studiu SBS witam serdecznie Alka Silbera. Być może pamiętają Państwo autora chociażby Kalejdoskopu. I to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to nie jest Twoja pierwsza książka. Może przypomnisz poprzednie tytuły?
To jest i nie jest pierwsza książka. W kolejności wydania książek jest to 6. książka. Pierwsza była Kartki do siebie, potem Lot z pajacem, Kalejdoskop, Parasol pełen kwiatów i Szansa. Ta książka ostatnia nosi tytuł Ludzie, dokąd wyście przyjechali. Ale napisana była znacznie wcześniej, bo napisana była 56 lat temu, kiedy wyruszyliśmy do Australii. Jest to dziennik i jest w ogóle inna od innych, bo to jest non-fiction. Jest to po prostu dziennik, który był napisany ręcznie przez 16-letniego chłopaka, a dzisiaj został wypuszczony w formie drukowanej książki.
Zapiski nastolatka, który w 1959 roku opuścił Polskę wbrew własnej woli.
Tak jest, to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że to poruszyłaś, bo to mnie odróżnia od, nie wiem, 90-99% emigrantów. Dlatego, że większość z Państwa, większość słuchaczy, którzy tu wylądowali w Australii, w ten lub inny sposób wybrali tą emigrację. Może z wahaniem, może niepewnie, może pewnie. Natomiast w moim przypadku nigdy nie było tej chęci. Miałem 16 lat, ojciec zadecydował, że jedziemy i pojechaliśmy.
Mm-hmm. Wzruszyłeś mnie, ponieważ przeczytałam książkę, a na rozmowę o tej książce przyniosłeś oryginał. Piękny zeszyt, kajet, pisany z rysunkami, ze zdjęciami. Widać różnicę w charakterze pisma. Widać, coś się rozlało. To jest w ogóle coś wzruszającego. Oprócz wszystkiego, że masz piękny charakter pisma, jak na takiego chłopaka, którym życie rzuca troszkę jeszcze. Powiedz coś więcej. Co czujesz? Jak to w ogóle... Wszystko przechowujesz?
To przechowałem, bo to jest taka rzecz, że no to już tak zostanie ze mną. A propos pięknego charakteru pisma, nie wiem, czy jest piękny, ale pewnie jest zgrabniejszy niż dzisiaj, to zawdzięczam szkole, bo wtedy w szkołach, pamiętacie, zaczynaliśmy od zeszytu z 3 linijkami i każda literka musiała się mieścić równo w tej linijce i trzeba było pisać stalówką. Jeszcze u nas w szkole nie wolno było kulkowego pióra używać.
Ja pamiętam, może dlatego, że miałam przedwojenną nauczycielkę. Trzeba było do stalówki awansować z ołówka.
Tak, najpierw był ołówek, tak. Także pewnie to stąd się bierze ten charakter. Dzisiaj oczywiście już się stuka wszystko na komputerze.
Kiedyś uczono nas kaligrafii.
Tak. Ta książka, tak jak ja piszę we wstępie, czytelnik może traci tutaj pewien smak tego, bo nie ma tych rysunków, dopisków na brzegu. Jak powiedziałem, nie ma błędów ortograficznych za to. Ale no... Wszystko potem wychodzi w druku i tak wyszła książka. Może w kolejnym wydaniu, może niektóre obrazki czy zdjęcia można by zamieścić w książce, ale na razie sam tekst.
Powiem ci, co mnie bardzo zaskoczyło w tej książce. Zaskoczyła mnie taka bezpretensjonalność i szczerość, ale taka dorosła. W ogóle miałam takie wrażenie, że narracja tych zapisków jest bardzo dojrzała, literacko. A przecież z wykształcenia jesteś inżynierem. Jak pisałeś te zapiski, też miałeś różne zainteresowania, ale raczej w kierunku techniki, radia.
To tak jest dwojako. Owszem, interesują mnie techniczne rzeczy, ale też humanistyczne. Gdzieś tam jest jakieś zacięcie. Doskonale kiedyś na wieczorku w piwnicy pod Baranami zapytała mnie pewna uczestniczka spotkania, przedstawiła się, że jest numerologiem i wyczytała z mojego nazwiska i imienia rys charakterystyczny, cytuję, co ona powiedziała, mam jakby talent, zacięcie, w każdym razie coś tak powiedziała w ścisłym, technicznym kierunku oraz humanistycznym i powiedziała, jak pan sobie z tym daje radę. Więc może to w jakiś sposób tłumaczy. Ja poszedłem w sumie na techniczne zajęcia znowuż, bo któregoś dnia ojciec powiedział, będziesz inżynierem. No w tych czasach tak było.
Piszę chaotycznie, niezdarnie, ale w końcu nie jest to książka, a ja nie jestem pisarzem. A w innym miejscu, to jest cytat, w innym miejscu. Uważny badacz zauważy, że, i tutaj jest o sympatii z potańcówki Poli, zauważy, że spotkałem już... Także jak gdyby masz świadomość, że ktoś oprócz ciebie będzie to czytał?
No widzisz, to oczywiście trudne pytanie. Nie, ja absolutnie byłem święcie przekonany, że tego nikt nigdy nie będzie czytał. Nawet moja mama się dopytywała kilkakrotnie, pewnie tam gdzieś cichaczem podejrzała i zajrzała do tego, ale formalnie nie czytała. Natomiast ponieważ ja prowadziłem taki jak gdyby dialog w tym, ja rozmawiam z kartkami, ze sobą i to w tym kontekście jest czytelnik, a nie w kontekście wizualizacji, że ktoś czyta, nie. Tylko wyobrażam sobie rozmowa ze sobą.
Uderzył mnie naprawdę głęboki zmysł obserwatorski, żeby wspomnieć opis samej podróży morskiej. Wypłynęliście z Genui. Potem był Neapol, kanał Suezki. Drobiazgowość cechują opisy charakterologiczne osób, które spotyka, żeby tylko wspomnieć twojego kolegę z pracy Johna, czy sąsiadów. To jest w ogóle coś fantastycznego, bo dzisiaj 16-letni chłopak wyjąłby komórkę i wstawiłby na YouTube, cokolwiek mu się zdarza albo i nie zdarza, to by zainscenizował. Także uchwyciłeś coś, dlatego to jest takie bezcenne, że to jest z tych czasów, kiedy wiele osób w twojej sytuacji nie zawracało sobie głowy zachowaniem tego w jakiejś formie, tych przeżyć.
To wynika z tego, że zresztą to jest jakby konstant w moim, no już długim życiu można powiedzieć, że pisanie, bo ja jeszcze pisałem, jak się okazało, zresztą w Polsce miałem wywiad w telewizji, ktoś mnie wyszpiegował i ta pani redaktor zapytała o ten dzienniczek, bo ja pisałem dzienniczek w wieku 12 lat. To był pamiętnik pierwszej miłości. Widocznie już ten... Aha, ale co ja chcę powiedzieć, że od początku do końca, od pierwszej do ostatniej książki, motywacja jest zawsze ta sama, a mianowicie komunikowanie. I to jest moją przesłanką sztuki w ogóle. Dla mnie sztuka, czy to film, czy opera, czy słowo pisane, musi coś komunikować, przekazywać. I to jest dla mnie bardzo ważnym elementem. I całe moje pisanie właściwie zawsze sprowadza się do komunikowania, a ponieważ nie miałem komu komunikować, no to relacje zdawałem właśnie na papier.
Sięgam do książki. Ludzie, dokąd wyście przyjechali, zaczęła, patrząc na nas jak na wariatów. Tu słońce idzie w przeciwną stronę, kwiaty nie pachną, a ptaki nie śpiewają. Nikt nic nie powiedział. W tym upale, podnieceniu, przebzykaniu much jakoś to do nas nie dotarło. Dopiero po latach zaczęło dudnić bolesnym echem.
No nie wiem, co się spodziewa, co ja mam powiedzieć na to. No słuchaj, oczywiście te...
Książka odpowiada w części, jak to wyglądało, jak to do ciebie dociera w niektórych momentach. Te słowa, którymi powitała cię ciotka w Melbourne. Natomiast poprosiłam cię o takie refleksje już może bardziej perspektywiczne.
Oczywiście, no to było jakieś przerysowanie, to było emocjonalne stwierdzenie. Ale jakiś tam element prawdy w tym jest, znaczy ta obcość, ta inność.
Odległość.
Odległość, jeszcze wtedy zwłaszcza. Ja tam chyba we wstępie wspominam, że...
Z Australii się nie wracało.
Nie, to był bilet w jedną stronę. To był bilet w jedną stronę. W owym czasie ja nie znałem nikogo, kto by znał kogoś, który leciał czy tam przypłynął do Europy. To po prostu nie istniało. Przyjechałeś, byłeś tu, koniec. Koniec, kropka. Zresztą mój pierwszy powrót do Europy, bo tych podróży do Europy było no, wiele, znowuż był statkiem. I tu się chwalę, że jestem jedyną osobą, którą znam, która tą drogę przebyła dwa razy statkiem. Bo ja przypłynąłem i potem powrót do Europy był znowuż statkiem. Także to daje pojęcie 33 dni na statku. Także te czasy są kompletnie inne i te słowa miały inne znaczenie wtedy niż dzisiaj. Świat się zmienił, Australia szczególnie.
Ale wiesz, to są słowa, które na ileś w różnych wersjach myśmy wszyscy słyszeli. Jeśli nawet żeśmy tego nie słyszeli, bo czasem ludzie nam się bali powiedzieć, to jest w tym taka wspólnota tych odczuć właśnie, co te słowa znaczą.
W Polsce, kiedy miałem takie spotkanie z książką, taki wieczór promocyjny, komentatorzy mówili, że ta książka na pewno bardziej zarezonuje wśród emigrantów. Bo ludzie, którzy tam byli, którzy prezentowali, krytycy, oni nigdy nie byli emigrantami, także mogą sobie tylko wyobrazić to. I teraz rzeczywiście moi znajomi, którzy tutaj to przeczytali, no to jest zupełnie inna bajka, dlatego że każdy znajduje tam siebie, każdy znajduje sytuacje, które widział, odczucia, które przeżył. I to faktycznie ta książka tutaj na pewno będzie bardziej rezonować bo każdy tam gdzieś w jakimś zwierciadle siebie widzi.
Połknęłam książkę za jednym posiedzeniem z ogromną przyjemnością. I zdumiona, ile dostarczyła mi różnych refleksji, przeżyć i takich na różnych poziomach. Tam jest humor, tam jest patriotyzm, tam jest frustracja, tam jest radość. Ja byłam zdumiona, że udało ci się te uczucia przekazać, bo to nie jest proste. Wracając do tych elementów humoru, od tej rolki papieru toaletowego, która wypada ze skrzyni, która wreszcie przybyła za wami z całym majątkiem z Polski. Od takiego wpisu z któregoś września w niedzielę, że wszystko jest po prostu do D, kropki. Chciałam cię zapytać o fragment tekstu, w którym opisujesz zaręczyny swojego sąsiada w stylu Jerzego Ofierskiego. Jest to parodia. Nie będę nawet tutaj się zabierać do cytowania, bo po prostu nie uda mi się to. Jak ty to zrobiłeś? Czy miałeś jakiś tekst, w który włożyłeś swoje, czy w ogóle wszedłeś w styl Ofierskiego?
Byłem świeżo po regularnym słuchaniu podwieczorku przy mikrofonie. W sobotę był podwieczorek przy mikrofonie, gdzie właśnie między innymi Ofierski się prezentował. I to jakoś naturalnie wyszło. Problem wyszedł wtedy, kiedy, bo ta książka wyszła również w języku angielskim, ja ją sam tłumaczyłem, ale przetłumaczyć Ofierskiego na angielski, no to konia z rzędem. No i tu się bardzo namęczyłem, nadałem temu jakiś taki styl okerski, na pewno to nie odda oryginału.
Kino Australia odgrywa kluczową rolę w kulturalnym życiu Melbourne. Jest to jedyne kino pokazujące filmy z nieanglosaskiego świata, więc tylko w tym kinie można zobaczyć filmy szwedzkie, polskie, włoskie czy argentyńskie. Pozostałe kina, a są ich dziesiątki, grają głównie filmy amerykańskie, ewentualnie australijskie albo angielskie. Elementem decydującym jest tu język. Australijczycy, podobnie jak i ich pobratymcy ze świata anglosaskiego, nie lubią i nie chcą czytać podpisów. A my się wychowaliśmy na włoskich i francuskich filmach i nikt nie miał z tym problemów.
No, ale wiesz, jaki jest paradoks tutaj. Nie wiem, czy to był rok, czy parę lat temu, będąc w Polsce, potrudziłem się i wziąłem listę filmów wyświetlanych w Warszawie w kinach. Już nie pamiętam dokładnie, ale na 50 filmów było 5 nieamerykańskich. Tak się wszystko odkręciło po latach.
Zaczynam coś kapować w tutejszych monetach, choć to nie jest takie proste. Są tu aż 4 jednostki. Gwine, funty, szylingi i pensy. Moneta wielkości 5 zł ma wartość 1 pensa, a mały krążek, podobny do 5 groszy, wart jest 3 pensy.
No, jak żeśmy się zetknęli z tym imperialnym systemem, no to po prostu, wiesz, no, potem na studiach było to samo. Funty, jak to było? Stona ma 14 funtów. Galony, no po prostu jakiś obłęd. Wyjechaliśmy z metrycznego świata Napoleona, a tutaj te miary, no i oczywiście te waluty. Zresztą pamiętam, były takie dla młodzieży szkolnej takie quizy w telewizji, gdzie mi na przykład rzucał szybko dodać 3 funty 14 szylingów i 3 pensy plus funt 7 szylingów i 14 i tam ileś pensów. I te chłopaki jak z karabinu strzelali, a ja z kartku papieru nie dawałem sobie rady.
Ale w ogóle mówię o przedpotopowości tej epoki, ponieważ przeszedłeś zmianę na system metryczny, przeszedłeś zmianę waluty.
Słuchaj, to był świat antyczny. Ja tam wspominam w którymś miejscu wagony kolejowe, które były no, jak z filmów amerykańskich, kowbojskich. W każdym taka wisiała lampa na takim wielkim cylindrze, wielkim kloszem i to tak bździła, no, ledwo się tliła ta lampa. Potem wagi stały na dworcu na Flinders, zdaje się, stała taka waga, no to po prostu ze świata Dickensa. To normalnie się używało i te balustrady, wszystko takie było. XIX wiek.
Zaglądam do tego wspaniałego, użyjmy słowa kajet, bo trochę trąci myszką. Kajet, który ma 56 lat.
Od pierwszej daty wpisu.
Zachował się w świetnym stanie. Chodzę i pstrykam. Brakuje mi tylko jakiejś fajnej babki do fotografowania. Wiadomo, że łatwiej zdobyć aparat niż dziewczynę, zwłaszcza bez znajomości języka. Jednak na razie nie jest źle.
Chłopak ma 16 lat, to się ogląda za dziewczynami. Ktoś, kto jest w normalnych warunkach, nie musi się specjalnie oglądać, bo normalny 16-latek jest w szkole ogólnokształcącej, gdzie w klasie są dziewczęta i chłopcy. I to nie jest jakieś... Nie musi szukać, to jest naturalne po prostu. Czy idzie na zabawę i są też dziewczęta. Podczas gdy, nie znając nikogo, no to nie znałem ani chłopców, ani dziewcząt. No. Zresztą potem to się ciągnęło, bo potem jak zacząłem pracować, to też byłem w męskim towarzystwie, także ten problem jakoś się ciągnął.
Widzę tutaj młodego chłopaka, który gra na gitarze. Za gitarę służy mu trzepaczka. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze jeszcze pamiętają, co to jest trzepaczka.
Gdzie to ja byłem teraz w podróży? Gdzieś byłem, były trzepaczki w Czechach. Właśnie w jakimś sklepie trzepaczki były na sprzedaż, takie jak my pamiętamy.
Widzę piękne zdjęcia, czarno-białe. W którymś momencie obwieszcza z wielką radością i triumfalnie, że kupiłeś sobie aparat fotograficzny. Jak do wszystkiego w życiu podchodzisz bardzo metodycznie i poważnie. Zaraz ci wpada w rękę jakiś podręcznik fotografii i chcesz być od razu artystą, fotografikiem. Chodziłeś oglądać wystawy. Z pewną satysfakcją stwierdzam, że rysunkowego talentu nie masz. To przejdziemy nad tym do porządku dziennego. To są zdjęcia domu, pierwszego domu, w którym mieszkaliście.
Tak, tak. Ten dom stoi po dziś dzień tam. Przejeżdżam koło tego domu. Ten dom w ogóle został nienaruszony. Stoi tak, jak stał.
O tym, jaki szmat czasu upłynął i jak inna była ta Australia, zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę i opisu ruchu drogowego w Melbourne, gdzie zamiast kierunkowskazów kierowcy wystawiają ręce bądź wrzucają jakieś mechaniczne ramiona. To były też czasy przed Medicare. Ty piszesz tak. Jeszcze jeden szczegół o Australii. Otóż w tym kraju nie należy chorować, bo lekarze są bardzo drodzy, a w pracy nie płacą. W ciągu roku wolno chorować 5 dni. Można się ubezpieczyć. Wtedy zwracają część kosztów. Podobało mi się to, że taktyka zegar w tle. Premierami filmów, które mogą uświadomić czytelnikowi, kiedy co się działo. To są ostatnie lata rządów Menzisa. Śmierć Hemingwaya wspominasz. Także to wszystko jest tak, uświadamia nam ten upływ czasu. Przeczytałam o tych lekarzach, to sobie myślałam, ojej, przecież nie było Medicare. Tak jakby, no bo jest oczywiste, że jest Medicare, a wesoło nie było. Twoja mama przeszła, jeśli mogę o to zapytać, załamanie nerwowe.
Tak.
W ogóle wszyscy chorowaliście. Mi się wydaje, że większość z nas tutaj przechorowała sporo. W każdym razie to były całkiem dramatyczne też okoliczności.
Jak zobaczysz w dzienniku, no to te choroby nie wychodziły. No praktycznie co parę miesięcy ktoś na coś tam chorował. Dziennik jest tym, że się pisze na żywo. W związku z tym, na przykład ciekawą rzeczą, taka dygresja, że kiedyś zajrzałem, bo ja do tego dziennika w ogóle nigdy nie zaglądałem. On sobie leżał tam te 50 kilka lat. Ale kiedyś z jakiejś przyczyny zajrzałem i ku mojemu zdziwieniu moja pamięć danego wydarzenia zupełnie się nie zgadzała z zapisanym tekstem. Czyli tutaj mamy problemy z pamięcią znowuż.
Nie, albo z percepcją tego, co pamiętamy. Inaczej to brzmiało wtedy, a
właśnie.
Inaczej...
Tak, tak.
Przed lekcjami jest apel z uroczystym podniesieniem flagi, odśpiewaniem hymnu angielskiego i australijskiego. W poniedziałki śpiewamy tylko hymn angielski. Uczniowie kładą rękę na sercu i proszą Boga o zdrowie królowej. Kolonialna prowincja.
No co tu nic dodać, nic ująć. No tak to było. Jeszcze St. Kilda Road z tymi palmami, podwójnymi tymi alejami, budownictwo. Zresztą, no dla mnie, wiesz, to był świat Konrada. To był świat Konrada i te domki, ten upał i brzydota. No niestety przyjęli tą architekturę. To nie jest południowa Ameryka, tylko to jest kolonia brytyjska. W związku z czym, tak jak Brytyjczycy, dopiero później pojechałem do Anglii i zobaczyłem, skąd ta architektura przyszła i te ciemne cegły. Przecież nad morzem powinno być wszystko białe, jak w Grecji, a to wszystko ponure, ciemne, wiktoriańskie, edwardiańskie, prawda, domy, które w ogóle nie pasują do tego klimatu, krajobrazu.
Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć słowa twojego ojca. Zazdroszczę im, bo oni są szczęśliwi, nie myślą o wojnie, o polityce, nie boją się podwyżki cen, ani bratnich armii. Nikt ich nie namawia, żeby wstąpili do partii, nikt nie słucha po cichu wolnej Europy, nie roztrząsają historii, niczego za sobą nie pozostawili, niczym nie są obciążeni. Tak, oni są happy, użył tego słowa. Odpowiedziałem, że mam gdzieś to ich szczęście. Wolę swoją mizerotę. Chciałem jeszcze zacytować. I kogo cytujesz?
Kogo cytuję? A, tak. To ja to mam przeczytać?
Proszę.
Niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy. No wiesz, no to po prostu się prosi. Odę do młodości, no jeszcze po dziś dzień chyba tak gdzieś 1/3 znam na pamięć. Kiedyś się trzeba było wiersz uczyć na pamięć, no też historia. Ale ja dostałem w dzień wyjazdu, właśnie Janusz podarował mi dzieła Mickiewicza, taki piękny zbiór, w każdym taka ładna dedykacja też. Ale powracając do cytatu, no po dziś dzień tak czuję zresztą.
Nie czuję już potrzeby pisania, tylko czasami przeraża mnie własna obojętność.
To już jest w końcowej fazie książki. No tak, taka była ta droga i takie miałem odczucie. To się w sumie nie spełniło. Potem się okazało, napisałem jeszcze kilka książek. Widocznie ta potrzeba ciągle jakoś pozostała. A co do charakterologii, no na pewno to zostawiło jakieś piętno.
Skoro trochę spoważniliśmy, chciałam jeszcze powiedzieć o patriotyzmie. Elementy patriotyczne w tych zapiskach są wzruszające. Przytaczasz klasyka, szalejesz z radości, jak pokazują w Australii jakiś polski film. Te elementy patriotyczne bardzo mnie wzruszyły. W którymś momencie piszesz, co ci powiedzieli koledzy.
Tak, żebym...
Mówiliście, tylko mów dobrze o Polsce. Dotrzymałem słowa.
Ja ci coś powiem. Były takie reminiscencje, bo ja w Polsce jeszcze utrzymuję kontakt z kolegami. Zresztą na moim warszawskim spotkaniu było dwóch bohaterów tego dzienniczka. Zbyszek i Janusz przyszli. I no i my sobie chodzimy tam na jakąś herbatkę czy coś innego. I wiesz, to jest odzwierciedleniem jak zmiany czasów. Wiesz, mimo że wychowaliśmy się w tej komunie, na którą modnie jest wieszać psy, niemniej no, z tymi rówieśnikami rozmawiam. Wychowani byśmy w jakimś właśnie takim duchu i patriotyzmu, i takim pewnego pozytywu. Podczas gdy dzisiaj młodzież to widzę, muszą się przydragować, naćpać, muszą do psychologa chodzić. Mimo wszystko ten świat jakiś był taki radośniejszy. I te piosenki, którymi się wychowali, tu jeździmy z kolegami na biwaki, to te wszystkie piosenki są śpiewane. I też te odczucia w naszym pokoleniu pozostały. Także ja myślę, że tutaj w tym aspekcie ja po prostu jestem taki, jak byli moi rówieśnicy. Tacy byliśmy, takie było pokolenie. Mm-hmm. Wychowani na filmach Wajdy, a nie powiedzmy dzisiejszy doskonale, zresztą film Sala Samobójców. Wtedy nikt nie popełnia samobójstw, nie było psychologów w szkole. No przynajmniej myśmy o tym nie wiedzieli, no może to tak, no. W naszym świecie nie było.
Elementy tego świata były naprawdę godne dzisiaj do pozazdroszczenia. Piszesz o tym w swoim dzienniku, który notabene, oprócz zapisków na bieżąco, ma też takie części wehikuł czasu, gdzie powracasz do rzeczywistości, którą zostawiłeś, jak wówczas myślisz, bezpowrotnie w Polsce. I tam mówisz, wakacje nad Bałtykiem, letnie, zimowe w Zakopanem, potańcówki w hybrydach. Czego nam brakowało? Mieliśmy 16 lat. Było cool wiedzieć, co się dzieje w kulturze, w filmie, w sztuce, w teatrze.
Tak, wtedy szpan był czymś innym niż dzisiaj. Dzisiaj szpan to jest Ferrari, jakiś tam komputer, oczywiście wyjeżdżanie gdzieś na Bermudy. Wtedy szpan to były, no dżinsy już wtedy były szpanem. Ale się jechało do Sopot, do Juraty i to wszystko było skromniejsze. Ale tak jak mówisz, była moda, wszyscy czytali książki. I było w dobrym tonie słuchać jazzu i czytało się literaturę i powiedzmy muszkieterów, ale również i Camus i Chłaskę.